Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, który jest w większości przemilczany w mediach, w różnych publikacjach, także w publicystyce czy w opracowaniach historycznych. Rzadko można trafić na ten temat. Ludzie drugiej okupacji, obozy pracy w Polsce. I jest z nami znakomity właśnie znawca tej tematyki, który pogłębił i też autor wielu, wielu pozycji książkowych, pan Mateusz Wyrwich, publicysta i pisarz. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca, witam radio słuchaczy i dziękuję za zaproszenie.
No właśnie, ten temat, obozy pracy w Polsce. Może zacznijmy od cytatu, który w ogóle od słów, które wypowiedział Władysław Gomułka na posiedzeniu plenarnym KCPPR w czerwcu 1946 roku. Hitler zrobił obozy pracy. Uważacie, że to jest taka faszystowska idea. Hitler włożył w to taką faszystowską ideę, a my możemy włożyć ideę ludową. No i pytanie właśnie o te obozy pracy. Czym takim one były? Czy to był wymysł Hitlera? No w ogóle jaka geneza na świecie, w Europie, w Polsce?
No, obozy powstały podczas wojny burskiej. Wsadzali ludzi Anglicy, Burów. Później oczywiście obozy były również w okresie międzywojennym. Również były w Polsce, Bereza Kartuska między innymi, również w roku 1939-40 był obóz, mało kto wie dzisiaj o tym, mianowicie żołnierzy Piłsudczyków, których na Wielkiej Brytanii premier Sikorski przetrzymywał jako osoby niepewne. No i oczywiście to, o czym się bardzo głośno mówi dzisiaj, obozy niemieckie w czasie II wojny światowej na terenie Niemiec i na terenie obecnych granic Rzeczypospolitej. Oczywiście, jak wiemy, albo czasem zapominamy o tym, że te tereny, które dzisiaj należą do Rzeczypospolitej, były w czasie II wojny światowej terenami Niemiec, więc te obozy były na terenie Niemiec. Oczywiście nie wszystkie, bo słynny Auschwitz, czyli Oświęcim, był i jest na terenie Polski ówczesnej generalnej guberni. Ale przecież obozy były przed II wojną światową, zarówno niemieckie, jak i obozy radzieckie. No przecież miliony ludzi siedziało w obozach, to była tania siła robocza za, no powiedzmy sobie, najdrobniejsze przestępstwo, jak chociażby chodzenie z trochę dłuższymi włosami, czy noszenie kolorowych skarpetek. Nie tylko w Polsce, ale i w Związku Radzieckim sadzano do więzień, do obozów. Mówimy tutaj konkretnie do obozów. Dlaczego? Dlatego, że obozy miały jednak bardzo charakterystyczne, były bardzo charakterystyczne, charakteryzowały się tym, że skazywały takie komisje specjalne, no na wzór takiej radzieckiej komisji specjalnej powstała Polska Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkolnictwem Gospodarczym. I tam orzekały trzy osoby, to nie byli na ogół prawnicy, chociaż później się starano od 1949, starano się, żeby to byli prawnicy, ale to byli tacy prawnicy po kursach miesięcznych, dwumiesięcznych czy trzymiesięcznych, które były prowadzone czy to w Legionowie, czy w Łodzi. I nie miało to nic wspólnego z prawem, chociażby z tego powodu, że nie można by się było odwołać od takiej decyzji i również nie można było mieć obrońcy w wyjątkowych wypadkach. No, te wyjątkowe wypadki to prawo odnotowuje to w ten sposób, że po prostu osoba skazana miała jakieś kontakty bardzo szerokie w ówczesnym środowisku PPR-owskim czy PZPR-owskim i w jakiś sposób tam mogła, no powiedzmy sobie, dochodzić sprawiedliwości, tej sprawiedliwości, która, no, trudno by ją nazwać sprawiedliwością. Zasłuchanie radia bez zezwolenia, bo dzisiaj już nie pamiętamy, po prostu idziemy do sklepu i kupujemy radio. Trzeba było mieć radio, trzeba było mieć pozwolenie na to, by mieć radio. Nie dość, że trzeba było zapłacić pieniądze, to trzeba było mieć to pozwolenie. Oczywiście tych radioodbiorników nie było. No, ale te radioodbiorniki były tak, jak niektórzy pewnie pamiętają, albo wiele osób pamięta jeszcze, kiedyś miało się tak zwany talon na samochód, to trzeba było mieć kiedyś talon na radio. Albo też jako działacz, czy peperowski, czy komunistycznych związków zawodowych dostawali przydziały na te radia, właśnie owo talony.
Czyli słychać, czyli możemy tak wywnioskować, że no za byle głupotę można było pójść do łagrów, czyli tak. Paragraf się znajdzie.
Tak, 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 ale bardzo często z paragrafu 22, tak zwana szeptanka, w cudzysłowie mówimy, karano ludzi po prostu za dowcipy, za opowiadanie dowcipów, czy też po prostu za narzekanie, czy za niewykonywanie planu. Powiem taki przypadek z fabryki samochodów osobowych w Warszawie. Wszedł pewien człowiek do umywalni i powiedział, przeczesał włosy i powiedział, o, wychodzą mi włosy. To tak z tego powodu, że tak mało tłuszczu w tej socjalistycznej zupie jest. I dostał 2 lata obozu, 2 lata więzienia w obozie. Te obozy to oczywiście pomysł radziecki, ale z drugiej strony niemiecki, ale jeszcze warto sięgnąć wtedy do historii. Otóż częstokroć ludzie rozmawiając, nie znając historii, zastanawiają się, skąd właśnie to wielkie przedsięwzięcie obozowe, jakie zbudowali, ta wielka fabryka śmierci, wielka fabryka, no to się mówi oczywiście o zbrodniach, o mordowaniu, ale to był w pierwszym założeniu i założeniu zresztą przez całą II wojnę światową realizowanym przez Niemców, był ogromny zysk. To państwo jest bogate między innymi bogactwem ofiar, podobnie jak i zresztą Związek Radziecki zwany Rosją, też po prostu zatrudniał miliony ludzi w obozach. W Związku Radzieckim było zatrudnionych 6,5 miliona ludzi w łagrach. 6,5 miliona ludzi. Podobnie kilka milionów pracowało w czasie II wojny światowej na rzecz potęgi, dzisiejszej potęgi Niemiec. Jeśli mówi się oczywiście o wielkich zdobyczach, czy to radzieckich, czy to niemieckich, no to warto od czasu do czasu przypominać, że te zdobycze, czy to były zdobywane na kradzieży, na zbrodni dokonywanej na Żydach, czy Polakach, czy innych narodowościach, które były okupowane, których to państwo okupowało. Podobnie jak i Rosjanie, którzy okupowali Łotwę, Białoruś, Estonię, Litwę. No, przede wszystkim to, co robił okupant, to po prostu kradł. No bo to jest pierwsze prawo każdej okupacji. I tak też było w wypadku obozów. Ci ludzie pracowali po 8, 12, 14, 16 godzin. Ja może powiem, za ile żywiono tych ludzi. To było 80 groszy dziennie, złotówka, 60 groszy, w zależności od obozu. Kiedy oczywiście się spojrzy w dokumenty archiwalne, to wszystko wygląda bardzo dobrze. Co świetne stawki żywieniowe, prawda, że tu śmietanę nawet dawali do obiadu, a mleczko do kawy na kolację, bułeczki świeże. Ma się wrażenie po prostu, że taki człowiek przebywał w jakimś luksusowym domu wypoczynkowym, których na owe czasy w Polsce, w PRL czy w Polsce, bo PRL tak naprawdę jest od 1952 roku, od zmiany konstytucji, bo tak często mówimy PRL, A był RP Rzeczypospolitą Polską do zmiany konstytucji w 1952 roku, to ma się wrażenie po prostu, że takie dania tak suto opłacane po naście, 14 czy 20 zł są w luksusowych, może nie luksusowych, ale po prostu przeciętnych domach wypoczynkowych. Tymczasem one właśnie teoretycznie były, tak ci ludzie, którzy ciężko pracowali w kopalniach, na budowach, w PGR-ach, bo też przecież wykorzystywano tych ludzi. To była najtańsza siła robocza, a oni, ich stawka żywieniowa tak naprawdę była kilkadziesiąt groszy, czy złotówkę, czy złoty 20 czasami, w zależności od tego, który to był rok. No i oczywiście mówiono, że trzeba oszczędzać, bo państwo jest, odbudowuje się państwo, państwo się odbudowuje i w związku z tym ci ludzie ginęli, bo ileż mogli
zwycięczenia popracować?
Tak, oczywiście, że tak. Często było tak, że w sposób cyniczny, przecież to są nasi wrogowie, mówili Rosjanie, którzy trzymali w latach 1944 czy 45 czy 46 trzymali Polaków w obozach. To przecież nasi wrogowie. Choć, jak wiemy, rzekomo mieli być naszymi sojusznikami. Byliśmy po prostu w koalicji antyfaszystowskiej. No i już od 1945 roku nas, Polaków, aresztowano, rozbijano, w sposób haniebny podchodzono rzekomą defiladę czy podziękowanie za udział, jak na przykład żołnierzy 27 Dywizji, czy 3 Dywizji, no generalnie rzecz biorąc wszystkich oddziałów partyzanckich, które brały udział w walkach o wyzwolenie Wilna, Lwowa i całej południowej Polski, wschodniej Polski. Później rozbrajano, wywożono do Związku Radzieckiego, albo potajemnie rozstrzeliwano, co no, do dzisiejszego dnia tak naprawdę nie zostało wyjaśnione. No, skoro mówimy o obozach, to oczywiście sięgnijmy do wschodniej Polski. Obóz w Białymstoku. No, do dzisiejszego dnia nie wiemy co. Niedawno były wykopaliska, związane oczywiście z czym troszeczkę innym, mianowicie jak chodziło o morderstwa, zbrodnie dokonywane w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Ale też i był obóz w Białymstoku, ale też były obozy, które były organizowane przez Rosjan, tak zwane obozy przechodnie, można było, tak oni mniej więcej to nazywali w tłumaczeniu polskim, byśmy tak powiedzieli. Polegało to na tym, że ludzie, którzy zostali aresztowani, na ogół to byli wojskowi z naszej partyzantki, też i dotyczyło to oczywiście ludności cywilnej, ale w jakikolwiek sposób podejrzani byli ci ludzie, wykopywali sobie doły, do tych dołów Rosjanie ich wpychali tam, kładli na to siatkę, zrobiono z drutu kolczastego ramy takie, robiono i w takim dole, powiedzmy sobie 10 czy 12 metrów kwadratowych, siedziało po 60 osób, 50 osób. Kiedy mówiono tam, jakiekolwiek protesty były podnoszone, no to mówili, no przecież będzie im cieplej, no bo to na ogół było wiosną, zimie, czasami. Także to były nasze przyjacielskie spotkania z władzą radziecką.
Do tej pory funkcjonuje w przestrzeni publicznej hasło, że byliśmy wyzwalani, tak, że władza radziecka wyzwalała nas, już począwszy od tam 44, tam końcówki, tak, zima i no już 45 rok, także te obozy wszelkie koncentracyjne, lagry, tak, niemieckie lagry były wyzwalane. No i dowiadujemy się tutaj z pana książek, ale też i z różnych wcześniejszych audycji, no że te lagry zostały zamienione w łagry i tych łagrów było bardzo dużo w naszej ojczyźnie.
Ja nie bez kozyrynę zatytułowałem swoją pierwszą książkę o obozach Łagier Jaworzno, oczywiście celowo odnosząc do tego sowieckiego terminu. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jeden z najpotężniejszych oddziałów Auschwitz, Neue Dachs, czyli Jaworzno, to był duży obóz sowiecki, którym no, działy się rzeczy straszne. Tam mordowano Polaków, Ślązaków, Niemców, Amerykanów, Belgów, tych ludzi, którzy im się wydali w jakimś tam stopniu podejrzani. Wszyscy inni, którzy nie byli Rosjanami, byli tam osadzani, którzy byli zatrzymani na terenie Śląska, głównie Katowic, ale na tamtym terenie. Mało tego, ja może podam tu jeszcze taki przykład obozu w Toszku, to też jest na Śląsku. I w tym obozie siedzieli Rosjanie, którzy byli więźniami Niemców, a kiedy przyszli Rosjanie, stali się więźniami Rosjan. Tych Rosjan przysłuchiwała śmierć, czyli śmierć, tak, bo to się równało ze śmiercią, przesłuchiwania ze śmierszy, czyli ta policja polityczna, wojskowa. I po prostu tych ludzi w tym Toszku mordowano, tych Rosjan. Ta, mało tego, podobnie było z Ukrainkami, które były gwałcone, mordowane przez Rosjan po wyzwoleniu wielu obozów, między innymi w Oświęcimiu. No rzeczy się działy straszne, kiedy na przykład teraz Rosjanie mają takie wielkie pretensje o tym, że jak to ktoś tam im robi taki pomnik, czy wspomina w ogóle o tym, że oni mordowali, że oni gwałcili. Nie, to nieprawdopodobne. Choć czasem mówią, jak odwołuje się do tego memoriał, czyli ich taka bardzo, bardzo zacna komisja historyczna, że przecież rozkaz taki Stalin wydał do swoich żołnierzy, że mogą sobie dokazywać, ile chcą i jak chcą. Ale powracając do obozów, te obozy powstawały na terenie Polski, w Skrobowie, w Krześmowie, to na terenie Lubelszczyzny, już od stycznia 1940, wraz z czasem, kiedy oni wchodzili, Rosjanie, na ziemię polskie, mówię dzisiejszej granicy, bo wcześniej, od 1944 roku, osadzali w obozach Polaków na ziemiach dzisiejszej Białorusi czy Ukrainy, na terenach II Rzeczpospolitej. I później wywozili do obozów na terenie Związku Radzieckiego. Bywało tak, że transport wyjeżdżał 2-3 tysięcy osób, a wracało 1000. Gdzie, co się z nimi stało, gdzie zginęli po drodze, nie wiadomo. Oczywiście, jeśli chodzi o Skrobów, no to wiemy, że przyjechała, właściwie wróciło 70% ludzi, ale część zginęła na terenie Związku Radzieckiego, umarła po prostu z głodu, z wycieńczenia. Zresztą to bardzo perfidne było, ponieważ tak na co dzień oni głodowali, ale kiedy mieli przyjeżdżać w 1947 roku do Polski, w 1948, to dawano ich do takiego specjalnego obozu, gdzie przez miesiąc oni byli frykasami, można by powiedzieć, żywieni.
Tak, żeby nabrali kształtów.
Tak, żeby nabrali kształtów. I tych na przykład, których tam katowali, czasami bili, to też leczono i kurowano tak, żeby oczywiście nabrali, jak to ojciec powiedział, kształtów. Tak. Obozy te, które były obozami, jak już wspomniałem wcześniej, pozostawionymi przez Niemców, rychło, no właściwie wszystkie, można powiedzieć, zostały zagospodarowane przez czy to rosyjskich komunistów, czy to polskich komunistów. I tutaj, skoro mówimy, jesteśmy w Toruniu, to taki bardzo znany obóz w Toruniu, w Rudaku. Najpierw siedzieli tam Niemcy, którzy później zostali przekazani do obozów w Potulicach, no a później zostali osadzeni ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego. Podlegał właściwości terytorialnej specjalnego sądu karnego tutaj właśnie w Toruniu, w forcie 15 na terenie dawnych umocnień. A kiedy właśnie to Polacy wiele, no to, że mieszkali tutaj na tym terenie, prawda, to często na terenie Niemiec dalej, prawda, już, to byli często Polacy, którzy walczyli o polskość na tych terenach. Na tych terenach granicznych, czy na terenie Niemiec, prawda? Wiemy, że granica inaczej wtedy przebiegała. I oni trafiali do obozów tych i byli traktowani jako no, wrogowie ludu. I później przez Niemców, przepraszam, przez Rosjan trzymani, a później przejęci zostali przez Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i byli tutaj, przebywali w 46, 47, później oczywiście tam do innych obozów trafili. Tu bodaj do 46 roku był szefem tego obozu niejaki Stanisław Nowak, później on był szefem więziennictwa na terenie Polski w różnych więzieniach. Także ja pokazywałem w telewizji Trwam mapę obozów w Polsce. Właściwie nie ma miejsca, znaczy jak się patrzy z takiego ogólnego spojrzenia widać, że po prostu na terenie całej Polski były rozsiane obozy.
A istnieje jakaś konkretna liczba? Ile ich mogło być?
No właśnie, to jest tak, że było ich 300-350, przyjmuje się ogół do tej pory, bo tak naprawdę do tej pory nie wiemy, ile tych obozów było, bo jest kilka książek, ledwie kilka, mimo 25-lecia, bo wiadomo, że przedtem nie wolno było pisać, aczkolwiek w latach 40. i w latach 50. pisano o obozach w takim to oto sensie w prasie komunistycznej, że no to właśnie dobrze, że teraz reedukujemy tych ludzi, prawda, którzy byli przeciwko Polsce. Chodziło o tych, którzy na terenie Śląska mieli trzecią, czy czwartą, czy drugą kategorię Volkslist, prawda? A często, że tak powiem, no, z nakazu otrzymywaną przez, dawaną przez Niemców. No bo oczywiście to też była alternatywa. Taki człowiek miał taką alternatywę, że albo pójdzie do obozu, albo weźmie tą Volkslistę, albo pójdzie na front wschodni, albo będzie pracował tu w kopalni na terenie Niemiec dla Niemców. Było tak, że rodziny były takie, jedna, mąż był Niemiec, a żona Polka. No więc automatycznie ten mąż był, to nie było tam wybrał, nie wybrał, on był automatycznie był Niemcem. W związku z tym to mu się no, z ustawy, że tak powiem, miał.
Ale to było w tamtych czasach, że w tamtych czasach jeszcze tak usprawiedliwiano istnienie takich obozów, opinii publicznej, nazwijmy to dzisiejszym językiem.
Tak.
Ale teraz mamy 25 lat rzekomo wolności
słowa. Tak? Usprawiedliwiano, przepraszam, usprawiedliwiano to, że właśnie było, te obozy były dla Niemców, powiedzmy sobie. No myśmy cierpieli, powiedzmy sobie, w czasie II wojny światowej, niech teraz troszkę Niemcy pocierpią. Chodziło tam o ludność cywilną i oczywiście o tych wojskowych, którzy byli w tych obozach, ale rok 1949 i 48-49 ci Niemcy po prostu w ramach podpisanej ustawy między rządami, umowy międzynarodowej, po prostu wychodzili z tych obozów. To była najtańsza siła robocza i trzeba było tę tanią siłę roboczą zastąpić innymi, czyli kim? Polakami. I z byle powodu ludzie byli sadzani do tych obozów.
Czyli widzimy różnych ludzi, nawet siostry zakonne, nawet inwalidów, nawet, czyli tak, górnicy, budowlańcy i młodzież.
Tak, młodzież, przede wszystkim chciano pozyskać tę młodzież, która była w latach 40., no powiedzmy sobie 15-16-letnim, mam tutaj na myśli lata 48-49, mówiąc kolokwialnie, która się nie załapała na II wojnę światową i nie mogła walczyć przeciwko Niemcom. Tutaj to już była taka dorastająca młodzież. Wtedy się, jak mówią nasi, mówili nasi ojcowie, szybciej dorastało. Ta dorastająca młodzież wiedziała już, że to nie jest żadna wolność, jak mówią w radio czy piszą w gazetach, tylko po prostu kolejny terroryzm, kolejny terror, przyszedł kolejny totalitaryzm i tu nie było żadnego wyzwolenia. Owszem, jedni okupanci przepędzili drugich okupantów. Rosjanie przepędzili, jak mówią nam, o wyzwoleniu, że myśmy was wyzwolili spod okupacji niemieckiej. Trochę w tym prawdy jest, tylko zapominają powiedzieć po prostu, że no owszem, myśmy was wyzwolili spod okupacji niemieckiej po to, żeby wprowadzić nową okupację. Oczywiście ona była, jak wiemy, to znaczy mam na myśli tutaj pokolenie urodzone w latach 40. i 50., inną nieco okupacją niż okupacja hitlerowska. Niemniej była to okupacja. Jeśli ktoś się jej przeciwstawiał, trafiał do więzienia, do obozu, tracił życie. To podobnie jak i było w czasach okupacji niemieckiej. Tej okupacji 39-45 może nie było tak drastycznie, na przykład jak w czasie II wojny światowej, powiedzmy w kraju Warty, gdzie obywatel, jeśli nie był obywatelem niemieckim, nie mógł siąść na ławce w parku, czy musiał jeździć odrębnymi wagonami w autobusach, tramwajach czy w pociągach. Czy nie mógł, jak na przykład w kraju Warty, mówić w języku polskim, ale no, wiemy, że okupacje, zresztą wiemy po dziś dzień, różne są formy okupacji. U nas była taka, że można było mówić w języku polskim, można było mieć szkolnictwo polskie, natomiast na Litwie, Łotwie, Estonii i na Białorusi wiemy, że oczywiście język rosyjski obowiązywał. Oczywiście w różnych czasach był zakazany język, powiedzmy sobie, łotewski, litewski, ale też i w innych latach, już później powojennych, jak społeczeństwo było dość zindoktrynowane, można było uczyć i tego języka, i w tym języku. A jeśli chodzi teraz o pamięć o obozach, no 25 lat mamy dzisiaj, 26 rok idzie. Państwa postkomunistycznego, III Rzeczpospolitej, i naprawdę ilość książek o obozach, no jest, no, prawdę powiedziawszy, nie ma do dzisiejszego dnia, to bez wątpienia można, monografii o obozach. Jest piękna instytucja zwana Instytutem Pamięci Narodowej i trochę żałuję, że przez ten czas taka monografia nie powstała. Jest sporo książek, między innymi pod redakcją profesora Adama Dziuroka z IPN-u z Katowic, czy ostatnio znakomita książka pod redakcją wyszła, wywózka pod redakcją doktora Węgrzyna o wywózce Ślązaków do Związku Radzieckiego. No, masowych wywózkach kilkudziesięciu tysięcy ludzi właśnie do kopalń, między innymi właśnie Doniecka, Ługańska, tam gdzie dzisiaj rozgrywa się wielka wojna, gdzie nastąpiła inwazja rosyjska na Ukrainę. Tam właśnie górnicy ze Śląska fedrowali. Doszło do takiej sytuacji, że ówczesny komunistyczny aparatczyk Ziętek i Zawadzki zwracali się do Stalina z prośbą o oddanie tych górników, bo oni tu nie mają fachowców, a muszą już oddać tych jeńców wojennych, tych cywili niemieckich, bo jest podpisany układ, prawda, między Polską a Niemcami, między Związkiem Radzieckim a Niemcami też. I w związku z tym no, doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że ci górnicy jak już wspominałem wcześniej, też na przykład ci, którzy demontowali fabrykę Opla w Gliwicach na potrzeby Rosjan, też zostali aresztowani i wywiezieni, żeby tę fabrykę zmontować w Rosji. Podobnie było z Oświęcimiu, gdzie rozmontowywali robotnicy, fachowcy zakłady chemiczne. No i następnego dnia umówiono się z nimi. Rosjanie się umówili na pożegnanie, że będzie wydany obiad, czy tam jakiś poczęstunek, a rano z podziękowaniem. Tymczasem spotkała ich nie lada niespodzianka, bowiem rano ich zapakowano do wagonów i wywiesiono do Związku Radzieckiego i tę fabrykę w Związku Radzieckim montowali. No, bo tam zabrakło fachowców akurat, żeby mogli zmontować tak wysoce technologiczną fabrykę chemiczną, jaka pracowała w Oświęcimiu na potrzeby potęgi niemieckiej.
I popatrzmy, głównie ludzie w obozach znajdowali się dlatego, no z przyczyny, nazwijmy to, że trzeba było mieć tanią siłę roboczą, wręcz niewolników, no bo wcześniej pan wspominał nawet, że $1 tyle kosztowała tona węgla wysyłanego do
tyle otrzymywaliśmy
tak, za tonę węgla Związku Radzieckiego, więc trzeba było mieć taką tanią siłę roboczą, która by mogła temu sprostać, temu jednemu dolarowi. Widzimy tutaj, że utrzymanie kilkadziesiąt groszy dzienne, tak. I słyszeliśmy także, że 2 lata można było w takim obozie, taka była instytucja, która tylko mogła na 2 lata
tak,
skazać.
Ale to była komisja specjalna, która do walki z nadużyciami, z szkolnictwem gospodarczym, która mogła skazywać na 2 lata, ale też były więzienia, które skazywały, normalny proces się odbywał i ktoś tam, powiedzmy sobie, mógł siedzieć w więzieniu w Wronkach, w Rawicu, nie wiem, gdziekolwiek indziej, a też mógł zostać skazany na pobyt w obozie. To tylko ja mówię, tutaj komisja specjalna, ona jakby, powiadam, to nie był żaden sąd. Nie było żadnej możliwości, jeśli w ogóle można mówić o możliwości w okresie lat stalinowskich obrony. No powiedzmy, że ona była, prawda? Czy to z urzędu, czy to można było wynająć adwokata. Ale jeśli powiemy, że ona była, to w komisji specjalnej czegoś takiego nie było. To były przypadki kuriozalne, żeby po prostu... Ustawa nie przewidywała czegoś takiego jak odwołanie, jak system odwoławczy, jak obronę. Został skazany i koniec, i musiał siedzieć. I to, co też było niezwykłe, były tak zwane obozy dzikie, albo jak niektórzy mówią, prywatne. To znaczy jakiś tam burmistrz brał sobie niewolników w porozumieniu z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego bez żadnego wyroku. Nic takiego nie było. Albo jakiś tam Urząd Bezpieczeństwa Publicznego prowadził śledztwo, zostało śledztwo skończone i brali tych ludzi. Albo bez jakiegokolwiek śledztwa. Stwierdzono, że są ci ludzie potrzebni i zostali skoncentrowani w jednym miejscu. Stąd też, jak wiemy, obóz koncentracyjny jest etymologia tego słowa. Od koncentracji, prawda? Pewnej grupy ludzi w określonym celu. I trzymano tych ludzi. Oni potrzebowali na przykład do jakiejś piekarni wojskowej. Nie było ludzi, no to zbierali tam z okolicy wszystkich piekarzy. Aresztowali, zatrzymywali i piekarze piekli. Proszę sobie wyobrazić, no a kto piecze ten chleb, kto miał piec innym ludziom, prawda, żeby była piekarnia? No, pobocnicy. A jak nie umieli, no to ich problem.
Czyli widzimy tutaj taka ideologia typowego niewolnika i pana.
Tak, tak.
Panowi jest potrzeba to... Więc szukamy niewolników i tyle. I nie obchodzi nas...
Ale proszę, jeszcze taki był, no dlaczego ten system, ten komunistyczny system gospodarczy był niewydolny, upadły? No bo nie opierał się na fachowcach. Bo na przykład był modelowy system szukania wroga klasowego. Na przykład w Warszawie podczas odbudowy mostu śląsko-dąbrowskiego był taki... ogromny pośpiech, żeby jak najszybciej oddać ten most. I się zawalił. No to co to znaczy zawalił się? Sabotaż. A jak sabotaż, no to trzeba znaleźć winnego. Skazanych zostało kilka osób, kilku inżynierów zostało skazanych na karę śmierci. Dwie kary śmierci zostały wykonane. A kilkanaście osób zostało skazanych. I nie było żadnego sabotażu, niczego takiego. Tylko po prostu wynikające z pośpiechu zaniedbania. Były złe śruby i tak dalej. Już nie wchodźmy w szczegóły. Ci dwaj ludzie zostali zamordowani. Jeden zresztą w Bydgoszczy w więzieniu. Ale też i druga sprawa była wcale niemała. Niemało ważna. Było współzawodnictwo pracy w UB. Żeby jak najwięcej ludzi zaaresztować. No bo przecież też wymagano nie tylko współzawodnictwo w pracy, w fabryce, na polu, ale też w UB.
Tak, te 130% normy.
Tak, te przysłowiowe 100 czy tam 200% normy. No i w związku z tym towarzysze wymagali. No, to takie ogłupienie z jednej strony można powiedzieć, człowieku, jak można w ten sposób? Ale nie, to było tak całkiem cwano wykoncypowane. Mianowicie to była taka forma samonakręcającego się terroru. Ludzie no, byli tak ogłupieni, że jeśli nie wykonał czegoś, to musiał na kogoś to zwalić. Prawda? No więc Urząd Bezpieczeństwa miał co robić, mówiąc w skrócie.
Czyli ponad 300 obozów, też ponad 300 tysięcy osób, bo to też dane...
Tak, ale ja właśnie wracając jeszcze, proszę ojca, do tych obozów prywatnych albo dzikich, no to oblicza się, że było ich ponad 1000. Natomiast jeśli mówimy o tych 300-350 obozach, bo właśnie tak do końca nie możemy tego policzyć, no bo nie ma jakiejś takiej monografii. Jest kilka książek, powracam jeszcze tutaj do profesora Wolszy, do profesora Nowaka, profesora Szwagrzyka, czy profesora Kopki, który napisał, no dawno, dawno temu ta książka zresztą wydana została, mam tutaj na myśli obozy pracy w Polsce 44-50, przewodnik encyklopedyczny. Bo zresztą ciekawe, później po 50 roku nie nazywano już tego obozami, bo to takie były zbyt proste skojarzenia z obozami niemieckimi. Już wtedy inaczej traktowano w propagandzie. Już wtedy nazwano po 50 roku ośrodki pracy więźniów, tak eufemistycznie, prawda? Tak jak nie mówi się więzienia czasami, tylko jakby...
Ośrodek resocjalizacji.
Tak. Tam zakłady zamknięte, czy coś takiego. Jakby były inne zakłady otwarte. No w każdym razie mówimy o obozach, które były dużymi obozami, te 300-350, gdzie nawet na przykład w Jaworznie siedziało 10 tysięcy, 20 tysięcy momentami, mówię wcześniej, do 1945-1949, a 10 tysięcy tej młodzieży siedziało później. To były obozy na przykład na Śląsku, niekiedy no, po 20-30 tysięcy ludzi trzymano, bo wielkie, olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, no, wielka fabryka, można by powiedzieć, kłamstwa.
Za tym szła ideologizacja, indoktrynacja. No przecież chociażby te obozy dla młodzieży w Jaworznie i w Bojanowie, to też chyba miały na celu stworzenie, nazwijmy to, jakiejś elity przyszłej komunistycznej, czy się zapędza
za
bardzo?
Nie, zapędza się ksiądz z tą elitą, tylko bo no, elitę, oni sobie musieli oczywiście jedną wymordować i drugą tworzyć. Oni sobie budowali tę elitę wokół siebie. Wojsko to tak zwane ludowe, Służba Bezpieczeństwa, MSW, informacja wojskowa, WSW później, Wojskowa Służba Wewnętrzna z takimi białymi otokami, jak widzieliśmy tych żołnierzyków, to było podległe KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to podległe było Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. to była ta ich elita. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Bojanów, jeśli chodzi Jaworzno, a szczególnie Jaworzno, to pracowano w tak zwanej sowieckiej metody makarenkowskiej reedukacji tej młodzieży, żeby ta młodzież nie dość, że zaprzeczyła temu, co dzisiaj robi, to jeszcze, żeby przyznała nam rację. Stąd też, mało tego, w takim założeniu politycznym, jakie zakładał Radkiewicz, było to, żeby stworzyć tej młodzieży później po jej wyjściu donosicieli, stąd też taka istniała taka nieformalna instytucja aktywistów na terenie tego obozu, czyli chłopaków, młodzieży, która donosiła na innych, chcę tu dużo mówić, kapusi, tajnych współpracowników. I ci tajni współpracownicy po wyjściu z obozu z tym etosem więźnia politycznego mieli wychodzić i tworzyć organizacje na terenie szkół, na terenie zakładów pracy, organizacje antykomunistyczne. W ten sposób mieli ułatwiać pracę ubekom i ściągać tych ludzi, którzy byli niezadowoleni z funkcjonowania tego komunizmu, ściągać do organizacji, fikcyjnych organizacji, które oni, ci tajni współpracownicy przy pomocy służby bezpieczeństwa mieli zakładać.
Czyli wyciągać to takie podziemie niezadowolonych. Tak. Czyli tak jak podobnie gdzieś tam...
No i oczywiście aresztować i za tym sukces, premie i tak dalej. No tutaj też w ogóle nie poruszaliśmy tego wątku. No przecież były również nagrody. Ja może powiem, robotnicy dostawali na przykład w jednym z obozów, bodaj w Tomaszowie Mazowieckim czy w Świętoszowie, za tydzień wytężonej pracy, czyli wykonywali ponad 200% normy, czyli pracowali po prostu 18 godzin dziennie, dostawali ćwiartkę marmelady. Albo inaczej, marmolady. To była nagroda dla tych więźniów.
No rzeczywiście. Teraz mi się przypominają takie filmy Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza. W tych filmach właśnie też chyba wykorzystano te obrazy takich ludzi z obozów.
Tak, tak, tak.
Też tam te kilkaset procent normy.
Tak, tak.
30 tysięcy cegieł.
Tak, to bicie rekordu było. To bicie rekordów tych właśnie ludzi, którzy budowali w okresie socjalizmu. Budujemy domy, wielkie domy, wspaniałe budowy socjalistyczne, bijemy rekordy budowania ściany i tak dalej. Oczywiście, co było głupotą, wprowadzono to oczywiście znowu ze Związku Radzieckiego taki model w Polsce. Takim górnikiem był Pstrowski, Bugdą na terenie Śląska. Oni pracowali. No tutaj, jak widzimy, to zresztą też widać w filmie później, jest pokazane, że cała brygada na tego człowieka, który pracował, niby bił te rekordy, pracowała cała brygada na niego, a on tylko układał cegły. Najczęściej głównie wtedy, kiedy przyjeżdżała polska kronika filmowa, bądź też po prostu reportaż. Jakiś miało robić radio.
I wiemy też, no przecież my Polacy nigdy nie lubiliśmy ciemiężycieli, tych, którzy nas gnębili, nie lubimy do tej pory. Jesteśmy bardzo czuli na punkcie własnej wolności. I czy tak było z tymi więźniami tych obozów?
Tak, tak. No, wydaje mi się, że to w ogóle każdy człowiek, który jest pozbawiony wolności, a szczególnie wtedy, kiedy można powiedzieć za nic. Bo czasami bywało tak, bo jeśli człowiek prowadził taką działalność opozycyjną, ta młodzież na przykład pisała wiersze, prawda, antykomunistyczne, tam Stalin zdechł albo niech zdechnie, no tego typu mniej lub bardziej udatne wiersze, no to ci młodzi ludzie mieli jeszcze taką świadomość, że może ich służba bezpieczeństwa zatrzymać. Nie każdy z nich Urząd Bezpieczeństwa, że może ich zatrzymać. No ale na przykład byli ludzie, którzy no, są do dzisiejszego dnia pozbawieni tego etosu, bo postanowili, nie wiem, chodzić w zielonych spodniach, bo nosili dłuższe włosy, bo słuchali zakazanego jazzu, bo organizowali teatr. No, choćby właśnie taki przykład z Jaworzna w 1949 roku, kiedy jeszcze nie była osadzona młodzież. Tam do obozu się całą grupę teatralną posadzono, bo wystawiała ta grupa teatralna, o ile mnie pamięć nie myli, z Będzina oni byli, wystawiali Wyspiańskiego. Władzy ludowej się to nie spodobało i cała grupa teatralna, kilkanaście osób zostało zaresztowanych i skazanych na reedukację na pół roku do obozu w Jaworznie. Więc można było po prostu i za to. I oczywiście, że były grupy ludzi, którzy siedzieli w tych obozach, tworzyli organizacje, takie jakbyśmy powiedzieli quasi niepodległościowe, to znaczy tajne organizacje, które na przykład eliminowały kapusi, które no, w jakiś sposób ratowały się, czy to znowu tworzeniem wierszy, jakiejś literatury, czy dostarczaniem informacji. Często w tym brali udział, no bo nie sposób inaczej, dostarczaniem informacji przez strażników, czy czasami jakoś udało się, bo niekiedy były i też w takich obozach widzenia, dopuszczano do czegoś takiego, jeśli ktoś jakąś tą normę pracy wykonywał. Bywały takie. Różnie zresztą było w różnych obozach. No, jak mamy różnych ludzi w społeczeństwie, tak różnie zachowywali. Byli i zboczeńcy, i ludzie, którzy traktowali współwięźniów w sposób straszny, chociażby w Mielęcinie. Taki był znienawidzony nie tylko zresztą przez współwięźniów, ale również przez podwładnych Kuliś, na którego pisano czytałem jeden z raportów, który był przesłany do komisji specjalnej, mianowicie człowieka, który siedział w obozie w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej i powiedział, że o wiele lepiej ten czas, o wiele lepiej był traktowany przez Niemców w Oświęcimiu, a siedział tam 2 lata, niż tutaj jest traktowany w Mielęcinie. Więc i były takie wcale zresztą nieodosobnione przypadki traktowania bardzo złego, no zwyrodniałego, wręcz sposobu. No, straszne rzeczy były, gwałcone kobiety przez te służby więzienne, obozowe, przez naczelników czy tamtejszych chorążych, oficerów. No, była to kompletna dzicz, która sobie pozwalała na to, kompletne bezprawie, ponieważ oni nie byli kontrolowani, czasem, po 54 roku, bądź też tak zwane pozorne kontrole, które były i one niekiedy wykrywały te oszustwa. Czasami były takie najazdy, kiedy się zdarzało, że po prostu obóz, mimo nakładanych na nie norm, nie wykonywał tych norm. Przyjeżdżała inspekcja z zakładu więziennictwa w Warszawie, Wydział do Spraw Więzień Ministerstwa Sprawiedliwości i okazywało się, że po prostu z departamentu i okazywało się, że po prostu, że norma nie jest wykonywana, bo ci ludzie nie mają co jeść, bo jedzą trawę, bo naokoło w tym obozie nie ma trawy, bo została wyjedzona. Tu na przykład w tym Mielęcinie, czy na przykład przez jakiś czas po Tulicach, czy w innych obozach, tak to bywało. Oczywiście oprócz tych norm zaniżonych, również ci strażnicy kradli. To też nie można powiedzieć, że nie. Także czasami było tak, że i ta norma za złotówkę czy 80 groszy była sprowadzona do 20 czy 30.
Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo ciekawy temat o obozach pracy w Polsce, czyli ludzie drugiej okupacji. temat, o którym rzadko się gdziekolwiek wspomina. Cieszę się i cieszymy się wszyscy, że naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, pisarz, publicysta, przede wszystkim znawca tej tematyki, jeden z większych znawców w Polsce, i zapraszamy państwa do wzięcia udziału w naszym programie. Przypomnę numery telefonów: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I wracamy po małej przerwie muzycznej, chociaż jeszcze wcześniej tutaj już witamy na naszej antenie ojca dyrektora. Bardzo proszę, halo.
Niech być pochwalony Chrystus Maria Zaszczyt.
Teraz i zawsze.
Jak bardzo słabo słyszę, nie wiem.
Bardzo dobrze, ojca dyrektora, słyszymy.
Ojcze Tadeusz Rybiek, ja bardzo dziękuję za to, że pan zechciał podzielić się swoją wiedzą z nami wszystkimi. No to jest szokujące. Ja wiedziałem trochę, że były takie obozy, ale nie, że aż tak... W takiej liczbie, takiej no właściwie masy były w tych obozach i tak długo. Wiemy, że były więzienia dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę po wojnie, prawda, przeciw tej okupacji sowieckiej. Tak, ale ja mam jedną prośbę. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie tytuły książek, jakie są, czy one są w księgarniach, te książki, bo warto byłoby, żeby to rozpowszechniać. U nas książki rozprowadza bardzo dobre Fundacja Nasza Przyszłość w ramach ewangelizacji, w ramach budzenia miłości również do ojczyzny. Także, ale jakie książki, jakie tytuły, bo warto, żeby ludzie to czytali, prawda? To dziękuję tylko tyle. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Boże.
No, proszę ojcze, z tą literaturą nie jest najlepiej, jak wspomniałem już wcześniej. Pierwsza taka książka, która wyszła w 1995 roku o obozach, głównie o obozie w Jaworznie, to jest moja książka, Łagier Jaworzno. Druga książka to była książka dwa lata później wydana, monografia obozu w Jaworznie, wydana przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Później była wydana książka w 2002 roku, Obozy pracy w Polsce 1944-1950. To była wydana przez obecnego profesora Bogusława Kopkę, to był przewodnik encyklopedyczny. Wcześniej jeszcze była wydana, w latach 90. były wydane dwa tomy z sesji, która została zorganizowana w obozie w Jaworznie, profesora Tadeusza Wolszy i Wodzicki. I takie również w IPN-ie później, ale to później, w około 2010 roku, o Świętochłowicach, Siemianowicach, generalnie rzecz biorąc o obozie w Gliwicach też wydał IPN w Katowicki. I wydane były te książki też Edmunda Nowaka o obozach na terenie Opolszczyzny, tak, a w szczególności o obozie w Łambinowicach i o słynnym Kacie Łambinowic-Gęborskim. Również została wydana książka Johna Sacka, NA for NA, ale oko za oko, w Polsce o Salomonie Morelu i Świętochłowicach. teraz, ale to nie jest książka, świetną, znakomitą książkę napisała, na pracę doktorską, no właśnie nie jest jeszcze wydana, o ile mnie pamięć nie myli, bo mogę się mylić tutaj, ale wydaje mi się, że jeszcze nie została wydana książka, no, kapitalna praca doktorska pani Agnieszki Sławińskiej o Bojanowie, o obozie dla dziewcząt w Bojanowie, o takim obozie odpowiedniku, jak gdyby obozu w
Jaworznie.
W Jaworznie. Została również wydana książka pani Hirsch o obozie w Potulicach i zostało kilka wydanych wspomnień na Zachodzie, głównie w Niemczech, ludzi, którzy siedzieli w obozie, w obozach dla Niemców od 45 do 47 bodaj. Różne one są, na ogół dość subiektywne, ale nie traktowałbym tego w sposób nieufny. No po prostu są niekiedy może subiektywne, ale tych książek też nie jest wiele. To jest kilka właściwie wspomnień na no, takich rzetelnych, które się ukazały na przełomie lat 2000 w Niemczech zachodnich. I tutaj właśnie przed 2 laty było wznowienie, uzupełnienie mojej nieznacznej zresztą książki Łagier Jaworzno, a również właśnie taka cenna książka pod redakcją profesora Adama Dziuroka o Świętochłowicach. I to wszystko niestety mówię, że IPN jest potężną, wspaniałą zresztą instytucją, ale wiele książek na ten temat niestety nie ma, choć właśnie owi żołnierze wyklęci siedzieli nie tylko w więzieniach, ale także i w obozach. Proszę pamiętać, jeszcze było coś takiego, że był przepis mówiący o tym w ustawie dotyczącej komisji specjalnej, że mógł być posadzony do więzienia człowiek, który może być podejrzany o popełnienie przestępstwa. Może być podejrzany o popełnienie przestępstwa. To jest kuriozum. No to przyniesione ze Związku Radzieckiego.
Bardzo dziękuję.
Oh!
Ludzie drugiej okupacji, obozy pracy w Polsce. Naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta, pisarz. Bardzo proszę, mamy telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z Jeleniej Góry. Słucham tego programu i właśnie chciałam zadać jedno pytanie, ale najpierw krótki wstęp. Na targach turystycznych w Jeleniej Górze chyba rok temu znalazłam pewną broszurkę o atrakcjach turystycznych we Wronkach. No jest tam właśnie podane o tym właśnie, że to więzienie jest jedną z takich ciekawych atrakcji. Gdzie siedział, czy został tam, no nie wiem, czy zamordowany, czy siedział as polskiego lotnictwa pan Skalski. I takie mam pytanie, czy pan Skalski tam dokonał swojego żywota, czy został wypuszczony, w jaki sposób, no nie wiem, czy przeżył, czy co się z nim stało później, jeśli można.
Dziękujemy pani Zofio.
Pan Skalski siedział we Wronkach, w Rabiczu, w obozie, przeważnie nie w obozie, tylko w więzieniu na Mokotowie. Był straszliwie katowany w czasie przesłuchania, w czasie śledztwa, ponieważ chciano go zmusić do tego, ażeby on oskarżał generalicję Wojska Polskiego, tego przedwojennego, jak i również powojennego. Oczywiście, jeśli chodzi o jednostki lotnicze. Bogu dzięki, przeszedł to katowanie, przeżył. W 1956 roku został wypuszczony i dożył, bodaj zmarł w 2000, no na pewno po 2000 roku. I no, był oskarżycielem, jest zresztą autorem książki o, nie tylko o pięknym paśmie zwycięstw naszego lotnictwa w Wielkiej Brytanii, ale także o swoich prześladowaniach można, wchodząc na, sprawdzając w bibliotece nazwisko, sprawdzić oczywiście tytuły, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć.
Zatem kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, Radio Maria. Bardzo proszę, jest pani na antenie.
Halo, ja chciałabym do audycji.
Tak, jest pani na antenie już od 15 sekund.
Aha, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym zapytać pana Wyrwicha, on się powołuje na współpracę z profesorem Bogusławem Kopka, a ja pamiętam, jak były spotkania z panią sędzią Marią Ścińską, to pan Kopka był w opozycji do jej dorobku badań zbrodni hitlerowskich w Polsce i do jej pracy na temat KL Warszał. I w mojej ocenie, w moim takiej pamięci i przekonaniu pozostała jakaś taka wątpliwość do tego pana Kopki. I chciałabym znać stanowisko pana Wyrwicha w tej sprawie.
A możemy wiedzieć, kto pyta, bo
tak... Elżbieta z Warszawy. Elżbieta.
Tak, tak.
Mhm. Ja pamiętam, że w tej opracowaniu w książce pani Marii Czcińskiej na temat KL Warszał, to ona podała, że było około 200 tysięcy ofiar, a pan Kopka tak jakoś szybko, ona na to badanie poświęciła 30 lat pracy, natomiast on szybko obliczył, że tylko 60 tysięcy, nie wiadomo czy tyle, i jakoś tak to wyglądało. Interesuje mnie, co pan Wyrwich na ten temat wie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Również dziękujemy pani Elżbieto, z panem Bogiem.
Tak, słyszałem o sporze, znam ten spór między świętej pamięci panią Czcińską a panem profesorem Bogusławem Kopką. Ja odwołuję się do książki Obozy pracy w Polsce 44-50, przewodnik encyklopedyczny, więc trudno mi polemizować, czy było 200 tysięcy ofiar, czy 60. Rzeczywiście do dzisiejszego dnia tak naprawdę nie wiemy, czy dane, które ustaliła pani Czcińska, czy dane, które są, no właściwie do dzisiejszego dnia ta sprawa jest, mówimy o czasach II wojny światowej i o likwidacji Polaków przez Niemców w prawdopodobnych komorach gazowych na terenie, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszego Dworca Zachodniego. Więc ja nie chciałbym po prostu wchodzić w te polemiki i nie wiemy, wie pani, czy można na podstawie wyliczeń mówicie o autorytecie pani Trzcińskiej czy pana profesora Kopki na podstawie tego, czy pani Trzcińska podaje 200 tysięcy, a pan Kopka 60 tysięcy. Wiem, że były takie kontrowersje istotnie, no ale naprawdę nie wiem, z jakich źródeł tak do końca pani Trzcińska tę sprawę badała, o ile mnie pamięć nie myli, nie było to 30 lat badań, ale proszę wybaczyć, jeśli się o 10 lat pomyliłem, bo wydaje mi się, że zajmowała się tym 20 lat, ale źródła, z jakich korzystano wówczas, nie są mi do końca znane, w związku z tym nie chciałbym tutaj oceniać. Proszę wybaczyć.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Halo, ksiądz Marian Kopko.
No, szczęść Boże, pozdrawiamy księdza Mariana.
No.
Jest ksiądz na antenie.
No, to już wyłączam radio i wchodzę.
Tak.
Dobra, to ojciec Marcin, tak?
Tak, przed mikrofonem ojciec Marcin, ale tutaj jest pan Mateusz Wyrwich i słuchamy księdza prałata.
Witam cię, witam cię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Marcina i serdecznie kłaniam się mojemu przyjacielowi, panu redaktorowi, publicyście. I ja się bardzo cieszę, że ta audycja jest na falach Radia Maryja, bo ten trudny okres dotychczas nie był nam przedstawiony i dowiadujemy się my wszyscy, patrioci w Polsce, jaki to był naprawdę trudny czas, ten powojenny, kiedy z jednej okupacji wpadliśmy w drugą okupację. I Bogu dziękuję za to, za tą audycję i słucham z podziwem Mateusza i gratuluję mu jego ciężkiej pracy i zajmowania się tym tematem. Życzę szczęść Boże wszystkim, którzy słuchają i wierzę, że ta prawda wyjdzie kiedyś na jaw i o niej będziemy uczyć siebie i młodzież w polskich szkołach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy, księże prałacie.
Więc tutaj przy okazji telefonu księdza Mariana bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza proboszcza i przyjaciół z Krzeszowa, a także Henryka z prośbą o powrót do zdrowia. I przypomniał tutaj oczywiście też obozy, które tam były na terenie Dolnego Śląska, obozy uranu, w których pracowali ludzie, żołnierze, uranowcy, którzy bez świadomości tego, czym jest uran dla życia. Kiedy ja rozmawiałem z pierwszymi uranowcami w roku 1991 roku, to byli ludzie, którzy mieli po 50-60 lat, a wyglądali jako 80-latkowie. Wielu z nich nie żyje, oni nie wiedzieli, gdzie, co, jaki stanowi niebezpieczeństwo wydobycie uranu. Aczkolwiek, jak wiemy o paradoksie, to za to wydobycie uranu na cele sowieckie, na cele broni jądrowej, z tego co wiemy, na potrzeby broni jądrowej, okazało się, że było najbardziej opłacalne dla Polski komunistycznej, a najgorzej byli opłacani tam ci żołnierze, którzy odbywali służbę wojskową w tych obozach, czy też po prostu najnormalniej w świecie tacy niewolnicy skazani też przez sądy, czy to wojskowe sądy, czy inne sądy. Przez komisję specjalną również tam byli w tym obozie i wydobywali uran.
Też przyszło mi do głowy takie pytanie, wcześniej pan wymieniał te książki, jestem pełen podziwu, chociaż widzimy mało jest tych pozycji. Jak pan sądzi, dlaczego tak mało jest pozycji, dlaczego tak mało miejsca się poświęca temu tematowi, dlaczego tak mało się o tym mówi? No nawet wchodzę na internet i jak to się mówi językiem młodzieżowym, wygoogluję ten temat i co? I niewiele mam jedną gdzieś tam pozycję na ileś set wpisanych obozy pracy w Polsce, bo w większości chodzi tutaj, czyli przynajmniej jest wypisywane o Auschwitz i tak dalej.
Tak, jeszcze mówimy sprawy, o obozach dla Polaków w Związku Radzieckim. Tak. Jest tam kilka pozycji, tak, czy kilkanaście. Natomiast tutaj nie. Wydaje mi się, że to jest tak, że o ile mówimy jeszcze o żołnierzach wyklętych, notabene pamiętajmy, że renesans żołnierzy wyklętych, jeśli tak można powiedzieć, jest od niedawna. Prawda? O tyle tutaj, no to taki wstydliwy trochę temat. Bo jak to obozy? Jak to komuniści? Przecież przed chwileczką byli faszyści, to faszyści prowadzili obozy. To pod ich auspicjami, jeśli mamy skojarzenia, prawda? Jeśli mówimy dzisiaj polskie obozy, prawda? To oskarżamy nazistów, oskarżamy o to inne narody, prawda? Które prowadziły te obozy. I nie tylko zresztą Włosi też, ale troszkę te obozy we Włoszech inaczej wyglądały i oni prowadzili na terenie własnego kraju, oczywiście. Ale jeśli mówimy, że obozy, to myślimy na ogół o obozach niemieckich, prawda? Tych, które były na terenie Polski czy na terenie Niemiec. Prawie w ogóle w związku z tym się nie mówi, no kto ma mówić? Dzieci, tych, którzy prowadzili te obozy, którzy dzisiaj są częstokroć u władzy, czy to w Unii Wolności, czy w SLD, czy w PO, kto ma mówić? Chwalić się swoimi ojcami, dziadkami, że oni byli naczelnikami tych obozów, dyrektorami więziennictwa, no to jakoś nie sposób. O ile pojadam, żołnierze wyklęci przebili się. I to po 20 latach, bo znowu od ilu lat tak na dobrą sprawę mówimy.
No tak, no kiedy słynne powołanie tego dnia, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przez Świętej Pamięci Prezydenta profesora Kaczyńskiego, tak, Lecha.
No właśnie mamy od niedawna też. Ale bardzo często jeszcze w tej narracji historycznej mówiło się, notabene teraz prezydent Komorowski powiedział, no rzecz straszną dla mnie, że trzeba pamiętać o ofiarach tych żołnierzy wyklętych.
No tak, pytanie, czy taka
tak, to teraz,
głupia pomyłka, czy to było...
No właśnie. No to teraz częstokroć mówi się, że ofiary Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami, z szkodnictwem gospodarczym, to są po prostu, to byli jacyś tam przemytnicy, handlarze, jacyś, no nie wiem, ludzie, którym się nie chciało pracować. Częstokroć zresztą ci strażnicy obozowi, którzy żyją tutaj. Tutaj było dość dużo tych strażników obozowych na terenie województwa bydgoskiego. Tu pod ulicę Piechcin, obozy, to oni mówili, no jak to, przecież to były niebieskie ptaki, którym się nie chciało pracować. Myśmy im tutaj dali pracę, stworzyliśmy im znakomite warunki pracy, tego typu. Oni nie mają tego etosu tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, tego etosu żołnierza wyklętego. Bo jakim żołnierzem wyklętym może być taki chłopak, który pisał ulotki w latach 40. i siedział w obozie w Jaworznie. Prawda? Byli ci ludzie oczywiście, którzy zakładali organizacje, też siedzieli w obozie w Jaworznie, czy dziewczęta w Bojanowie, czy w innych obozach, którzy siedzieli za to, że nie oddali kontyngentu, jak mam na myśli chłopów, przez 47-49 siedziało w tym czasie 540 tysięcy chłopów, bo których zamierzano zmusić do tego, żeby oni skolektywizowali swoją ziemię. No to jest
ogromna liczba.
Ogromna liczba ludzi. W tych obozach oczywiście przesiedziało generalnie na przestrzeni lat 350. Mówię o tym wyjątku chłopów, których trzymano pół roku, trzy miesiące, prawda, że usiłowano ich zmusić do tego, żeby oni oddali swoją ziemię. A jak oni oddali swoją ziemię, to oni nie mieli za co żyć, bo pamiętać trzeba, wtedy nie było emerytur, rent, Za co mieli żyć, jak nie mieli żyć? Ja w swojej książce Ogłoszono mnie szaleńcem, która wyszła przed 2 laty, to jest książka opowiadająca o ludziach, którzy w różnej formie od lat 1944 do lat 79 walczyli przeciwko systemowi komunistycznemu. I między innymi ja piszę o takiej wsi Okuł w województwie świętokrzyskim, kiedy to Służba Bezpieczeństwa, przepraszam, Urząd Bezpieczeństwa walczył z tymi chłopami, żeby im tą ziemię zabrać. No, kobiety, dzieci, młodzież wychodzili na ziemię, żeby bronić tej swojej ziemi. Ci ludzie trafiali później do obozów, do więzień, do obozów. Tam wyrok zapadł, jeden największy zapadł 7 lat dla kobiety, która broniła grabiami swojego pola. Wyroki 5-letnie i tak dalej. No to bardzo łatwo było napaść na funkcjonariusza milicji obywatelskiej. Za to można było dostać karę śmierci. Więc to był terror okropny do tego stopnia, że ludzie po prostu częstokroć przez lata w ogóle nie mówili, a zaczęli w ogóle mówić na ten temat w latach 90. Kiedy teraz niedawno rozmawiałem z panem, który siedział, panem Frejem ze Szczecina, który siedział w obozie w Warszawie na Gęsiej, słynna gęsiówka, znana nam z czasów II wojny światowej, obóz i więzienie śledcze, bardzo drastyczne. I on mi opowiada, że wie pan, on był skazany przez sąd, wojskowy sąd rejonowy na pobyt w obozie w Łodzi. Był skazany za działalność jaką polityczną, no. Za to, że mówił, że mu się za listy, które pisał do mamy, w których wyrażał negatywną opinię o komunizmie. Nie zakładał organizacji nawet. On studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. I opowiada mi, wie pan, na mnie największe wrażenie zrobiła taka sytuacja, w której po jednej stronie na Placu Apelowym stoją elegancko mundurowani SS-mani, gestapowcy w mundurach, wypasieni. Bo dostają paczki z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. A po drugiej stronie stoi cała łachmaneria, czyli kto? Żołnierze, oficerowie Armii Krajowej. Żołnierze i oficerowie NSZ-u i innych organizacji wojskowych. A jesteśmy głodni. To ja wtedy sobie pomyślałem, że tu mogą z nami wszystko zrobić, skoro się tak dzieje. Przed chwilą ci, którzy nas mordowali, tutaj są elegancko odprasowanych mundurach, wypasieni, bo dostają te paczki, powtarzam, a są traktowani oczywiście jako, już w związku z podpisanym porozumieniem, jako jeńcy wojenni, a my, do nas mówili swołocz. Byli ubrani w polskie mundury, a to byli Rosjanie. I tak traktowano po rosyjsku.
Podejmijmy zatem już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Andrzej z Florydy.
Tak.
Witamy.
Ja chciałbym do audycji, ponieważ słuchałem i oglądałem w telewizji Trwam pierwszą część audycji.
Tak, a pan jest na antenie. Już w Radiu Maryja słuchamy pana wszyscy.
Tak, właśnie. I w związku z tym, że bardzo mnie zainteresowała ta audycja, pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana redaktora. Audycja jest niesamowicie ciekawa. I mam dwie sprawy. Pierwsza to jest, jako mały chłopiec, 10-letni, pamiętam, jak siedziałem sobie z moją mamą przed domem, a ulicą kolejową w Chełmie Lubelskim prowadzono rano do sądu, a wieczorem z sądu powiatowego właśnie tych ludzi skazanych za obowiązkowe dostawy, które były dużo, dużo gorsze jak ten niemiecki kontyngent, co najeźdźca nam zafundował. A później państwo ludowe tak już zdołowało tego polskiego rolnika i chłopa polskiego, że to trudno sobie wyobrazić. Ponieważ moje korzenie sięgają też wsi, bo moja mama się urodziła na wsi i dziadek miał spore, duże gospodarstwo i jak tam był przez tą władzę traktowany, to głowa boli. Ale jak widziałem tych ludzi, których prowadzono rano z więzienia do sądu, a później wieczorem z powrotem w tych drewniakach i ich takie grupy szły po 30, 50 i tam kilku tych strażników, byli pokuci po dwóch i oni na piechotę tak ulicą kolejową i później wracali. I ten odgłos tych butów drewnianych na tych koci łbach to mam dzisiaj jeszcze w uszach. To jedna sprawa. I tych niewinnych ludzi oczywiście skazali na kilkuletnie więzienia i on tam 100 kilogramów ziemniaków, czy tam za 50 kilo wieprzowiny, czy cielaka nie oddał, bo nie miał, to do więzienia i to na kilka lat szedł. To jedna sprawa, ale druga sprawa jest bardziej drastyczna. Mieszkałem w jednej klatce schodowej, tylko ten pan mieszkał, nie wiem, czy można mówić pan, ten towarzysz, mieszkał o piętro niżej, który w latach, jeszcze w latach 60. pracował, a może jeszcze i później, pracował w UB, później w SB i tak dalej, starszy sierżant. Ja nie będę ujawniał jego nazwiska, ale on już w świętej pamięci nie żyje. I on mi kiedyś powiedział taką rzecz, bo ja wdawałem się jakoś, że interesuje mnie historia, to chciałem zdobyć jak najwięcej informacji. I między innymi chodziło o tych naszych żołnierzy niezłomnych i tak dalej. Ale oczywiście jak on był w miarę trzeźwy, to nie można było od niego nic się dowiedzieć. Ale stwierdzam to, że był alkoholikiem. To jak ja go tam dobrze poczęstowałem gorzałką, to on wtedy język mu się rozwiązywał, a żeśmy byli zaprzyjaźnieni, że tak powiem, to w jego chyba opinii, bo w mojej to nie. Ale ja go kiedyś zapytałem o taką sprawę. Mówię, że ci ludzie po wojnie, którzy jeszcze z WiN-u i z NSZ-u i oni działali jeszcze na tym terenie, to w ogóle lubelskie, prawda, tutaj to duży opór był, jeszcze pozostał tych wspaniałych żołnierzy, winowców i NSZ-owców. I mówię, nie wszyscy przecież byli tymi, których wyście szukali. A on mówi, tak. No to ja mówię, no to co żeście z nimi robili, z tymi, co oni nie byli nic winni? To co byście z nimi robili? No, a on mówi, no, to jak oni nie byli winni, ale oni byli podejrzani i oni nie mogli wyjść na wolność. Ja mówię, no to co żeście z nimi robili? A on mówi, no wiesz, puszczało się do celi tam jednego naszego człowieka i on tam mówił, że tu jakąś ucieczkę zorganizujemy i tam i tak i coś podobnego. I tak tam nakręcił i tego i mówi, i zaraz się znalazł też jakiś strażnik, który tam był w tym areszcie i mówi, o, w tego i tego dnia to tam będzie, nie będzie obstawy i tak dalej, to tędy przez podwórko i tam jest taki do wysypawania śmieci, taki śmietnik i przez ten dwumetrowy płot, taki betonowy z takich układany, z takich płyt, to tam przeskoczysz na drugą stronę i uciekniesz. Ja mówię, tak, i to się zdarzało, że coś takiego mogło być. No, mówi, wiesz, to drugi z naszych ludzi, piętro wyżej, w oknie siedział z kabekiem, mówi, jak ten tylko wyleciał i tam na ten śmietnik, a ten go, mówi, od razu zastrzelił. I mówi, podczas ucieczki został zabity. I mówi, i po sprawie, i po co, mówi, tych bandytów było wypuszczać. To mnie, ja do dzisiaj, to proszę ojca, proszę redaktora, ja to do dzisiaj pamiętam i ja sobie nie mogę tego przetrawić, że ci ludzie w ten sposób traktowali swoich braci. Jak to w ogóle... I on to opowiadał normalnie tak, jakby to w ogóle taki chleb powszedni dla niego to było. No, on w ogóle nie tego, ale zachorował i bardzo ciężko mu było odejść z tego świata. On bez wódki nie mógł spędzić dnia, bo jego pewnie to wewnętrznie to wszystko bardzo męczyło i on nie mógł sobie znaleźć miejsca po prostu. On musiał się upić, wtedy dopiero jakoś tam egzystował. Także już go nie ma na tym świecie, ale tych katów to mieliśmy bardzo dużo. To tyle chciałem powiedzieć, podzielić się z tym, co widziałem i co słyszałem. Dziękuję bardzo serdecznie i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Panie Andrzeju, z Panem Bogiem. Pan Mateusz.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy Panu za tę opowieść. Rzeczywiście, no tak bardzo wielokrotnie bywało, to Pan tutaj wspominał o ucieczce, ale też były... wprowadzano do cel kapusi, chociażby tak zwanych aresztanckich cel, kiedy jeszcze nikt o nic nie był skazany, był podejrzany i taki donosiciel. Czasami bywało to, że i funkcjonariusz milicji czy służby bezpieczeństwa prowadził rozmowy z takimi osadzonymi, naciągał ich na różne rozmowy i na podstawie tych rozmów sporządzano później protokół i stawiano ich w stan oskarżenia. Skazywano ich albo na więzienia, i to wielokrotnie dość długie, albo po prostu na pobyt w obozie. Więc zjawisko agentów celnych było zjawiskiem dość częstym, ba nawet bywało tak, że ci agenci na rozkaz służby bezpieczeństwa w celach mordowali więźniów, którzy rzekomo się powiesili na nieistniejącym pasku od spodni, no bo wiadomo, że nie wolno było czegoś takiego, nawet sznurowadeł. Więźniowie chodzili wtedy w drewniakach, nie było to wiązane, a cóż dopiero mowa była o paskach do spodnich, czy szelkach, czy ręcznikach, kiedy nie było mówmy o przestrzeganiu jakichkolwiek norm sanitarnych.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mam już na antenę wejść?
Tak, pan już jest na antenie, jak ma pan na imię?
Włodzimierz Franopowski z Łodzi się gonia. Akurat w tej audycji padło określenie, że Polska wpadła z jednej spodzienia okupacji po drugą, czyli PRL był państwem okupacyjnym. A to znaczy, że była państwem okupacyjnym wobec całego terytorium Polski, czyli okupacyjnym również w stosunku do ziem odzyskanych.
Tak,
przestrzegam przed tym takim sformułowaniem, bo to jest po prostu niepoważne. Zwłaszcza tutaj kieruję uwagę prawdziwych Polaków na te osoby, które powiedzą takie niezauważone wypowiedzi. No przecież to po prostu krew się gotuje, że PRL był państwem okupacyjnym w stosunku do całego terenu Polski. No przecież tak nie można mówić. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Włodzimierzu. Oczywiście, no. Okupacja to okupacja. Byliśmy pod okupacją sowiecką.
Cały teren Polski był. Ja nie bardzo rozumiem pańską uwagę. Tak.
Ale dziękujemy, panie Włodzimierzu.
Tak.
Pozdrawiamy. I kolejna osoba. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Staszek z Warszawy, tylko włączę radio.
O, to zawsze
żeby prosimy. Się nie, tak, żeby się nie żeniło. Chciałem taką się podzielić dwoma rzeczami. Po pierwsze, obozy pracy. spotkałem człowieka, który służył, to była jednostka, która wydobywała uran. Była, była jednostka, została po Niemcach kopalnia uranu na Dolnym Śląsku.
W Kowarach.
Tak. I właśnie tu chciałem ten, bo spotkałem tego człowieka, który w wieku lat 65, właściwie może 67, bo akurat przeszedł na emeryturę i zaraz potem odszedł, bo okazało się, że cały jego organizm po prostu w nowotworach, które się uaktywniły po wielu, wielu latach. Był nasączony tym uranem. To rzecz, która też warto powiedzieć, bo to byli żadni ludzie, którzy byli z jakiegoś tego. On po prostu był powołany do wojska. I trafił wprost do tamtej jednostki. Nawet często to było kierowane, nawet nie bez żadnych podejrzeń, bo ja rozmawiałem z nim. On po prostu był ze wsi. No, nawet nie od bogatego specjalnie rolnika. Ale był dostatecznie silny, więc się nadawał do kopalni uranu. A druga sprawa, żołnierzy wyklętych. Na pewno nazwa żołnierzy wyklętych jest bardzo prawidłowa. Boże niezłomni, to było wiadome. Ja mam historię swego ojca, którym nigdy nie zdołam, bo w wieku, kiedy ja miałem 12 lat, on zmarł. Natomiast był to człowiek, który nigdy nie rozmawiał z nikim. Nie chodził do spowiedzi. Tylko, że w 50 roku kasował magazyn broni, który miał, za który odpowiadał. W czterech ludzi w 2 tygodnie wynosili, topili broń w Kielcach. W centrum Kielc. Później, po wojnie, bo skończył maturę na kompletach, pojechał studiować. Przyjechał, zaczął na Jagiellonce, żeby nie trafić do wojska na Jagiellonce, a potem nagle błyskawicznie ewakuował się do Wrocławia. Ci ludzie zacierali za sobą ślady. Oni byli cały czas ścigani, z nikim nie rozmawiali, z nikim, będąc bardzo często wesołymi ludźmi, ale to była wesołość zewnętrzna. W momencie, kiedy został adwokatem, w momencie, kiedy zmarł, myśmy mieli całą szufladę orderów, nie orderów, bo mnóstwo ludzi się zgłaszało, żeby bronić. Właśnie w takich okresach, jak kierowanie do różnych oskarżeni o współpracę, często po prostu ze zwykłych tak zwanych przestępstw gospodarczych. Do końca przechowywał tak zwaną rewizję kolegi adwokata, który bronił magazyniera. Magazynierowi groziło 15 lat za 5 kilo kiełbasy. Mianowicie w momencie, kiedy zrobiono mu inwentaryzację, brakowało 5 kilo kiełbasy. I w rzeczywistości nikt nie wziął wtedy pod uwagę, że istnieje tak zwane odparowanie. I ten człowiek, groził mu 15 lat. To było całe stowarzyszenie i ci ludzie, którzy byli często, nie byli, byli wyklętymi, a jednocześnie się nigdy, bo oni nie poszli w aktywność zbrojną, tylko po prostu poszli, zataili się i starali się pomagać innym za wszelką cenę. W 1956 roku, kiedy nastał Gomułka, to jeździł i rozwiązywał spółdzielnie produkcyjne. A później, kiedy niestety, ale okazało się, kim był Gomułka, drżał, bo groziło wywiezieniem całej rodziny. Z takimi sprawami chciałem się podzielić to, że żołnierze byli wyklęci i nie znamy ich przeszłości, dlatego że zawsze byli sami.
Dziękuję. Dziękuję panie Stanisławie za to też takie osobiste świadectwo.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście to, o czym pan mówił, to jest bardzo, bardzo osobiste. A wspomniał pan tutaj magazyniera, któremu, jak pan powiedział, wyparowało 5 kg kiełbasy. To oczywiście jest bardzo prawdopodobne. Ale mówi się oczywiście o tym słynnym procesie, gdzie skazano na karę śmierci w latach 60. przez Gomułkę jednego z tak zwanej afery kiełbasianej, jakbyśmy powiedzieli. Ale w latach 50., w latach 40. ludzi, którzy byli skazywani na 20 lat więzienia, 25 w tak zwanych aferach gospodarczych, w cudzysłowie aferach, chodziło właśnie, częstokroć chodziły te trójki po sklepach, komisji specjalnej sprawdzały, były niedobory, niedowagi i inne, cała masa różnego rodzaju była przestępstw, w tym związanych, w cudzysłowie mówię, przestępstw. Oczywiście zdarzały się i takie, jak chowanie jakiegoś towaru, kiedy nie było tego towaru na rynku. Ludzie dostawali po 15 lat, bo komisja specjalna kierowała te sprawy do, mało tego, były wyroki śmierci orzeczone, bo kierowała te sprawy do sądów wojskowych. I te już tutaj miały nieprawdopodobnie ogromne możliwości do kary śmierci włącznie. Tak działała ta wielka maszyneria terroru.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy już na antenie.
Andrzej z Rybnika. Ja chciałem nawiązać do pierwszej części i połączyć wypowiedź tego słuchacza, który mówił, że obecnie mamy to samo z tym, co mówi szanowny gość. To znaczy, chodzi między innymi o tych tak zwanych aktywistów, o których gość mówił, i o obecnych dziennikarzy, których pan redaktor Michalkiewicz nazywa przebranymi dziennikarzami. To się łączy w całość. Poza tym wtedy były, szanowny gość mówił też o partiach, że były zakładane fikcyjne partie po to, żeby wyłapać tych aktywnych ludzi, żeby oni nie mieli możliwości jakiegoś tam ruchu oporu założyć czy coś takiego. No teraz jest to samo, bo nie ma nowych partii, tylko te, które powstają, to są podziały z tych, które są. Jest rozłam i od 20 lat, czy tam od kilkudziesięciu, nie mamy nowych partii. To jest to samo. Ja widzę ludzi, którzy po prostu tak samo jak ci wpuszczani agenci do więzień, oni się pchają na świeczniki publicznie, nawet na prezydenta kandydują. No nie w tym wydaniu, ale w poprzednich wydaniach i tam mocno krzyczą. A to są po prostu, tak z tego co wiem, no ci ludzie podstawieni i oni robią właśnie tą krecią robotę. No a jeszcze jest jedna taka kwestia, że historia się powtarza. Chodzi o to, że musi po prostu być zmiana prawa, bo nam się wmawia, że się ustrój zmienił. A to jest nieprawda, bo żołnierze wyklęci, znaczy ustrój się zmienił, no to jeśli ustrój się zmienił, to i prawo się powinno zmienić, a prawo się nie zmieniło, czego dowodem jestem i ja, bo tak samo jak wobec żołnierzy wyklętych były kłamstwa, manipulacje, absurdalne preteksty, no i tajemnica, żeby to wszystko zło zakryć. Potem na początku stanu wojennego też ja się z tym spotkałem. Przez 7 lat horror przeżywałem. No i teraz się to powtarza znowu od 3 lat. I też te same metody działania są. I to się będzie powtarzało jeszcze 3 lata temu. Jakby mi ktoś powiedział, że takie coś nastąpi, to ja bym powiedział, że to jest niemożliwe. No a teraz widzę, że to tak jest, bo też są te same metody, czyli kłamstwo absurdalne i tak dalej, tajemnice, to się powtarza i jesteśmy odosobnieni, nie ma żadnej pomocy prawnej, nie ma nic. No i też wtedy byli i adwokaci z urzędu no, w stanie wojennym to nie było, ale teraz jest to samo, ale to przecież nie można mieć do nich zaufania, no bo wiadomo jak to było wtedy, jak jest teraz kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem pogania. Jeżeli nie będzie, my jesteśmy w tej chwili na tym etapie, że wcześniej nie było można mówić, teraz można mówić, ale żeby zmienić prawo, to najpierw musi być lustracja, pierwszy krok, tego kroku nie było i będzie powtórka, młodzi muszą walczyć nie tylko o historię, ale oni walcząc o historię, walczą o siebie, o swoją przyszłość, bo to się powtórzy, jeśli to prawo nie będzie zmienione, czego przykładem jestem ja. Jestem gnębiony i...
Panie Andrzeju, rozumiem, bo pan już o tym wspominał, bo bardzo, bardzo też brniemy w obecny czas, a nam zależy na tym, żeby szczególnie w tej audycji, żeby mieć świadomość szczególnie historyczną, szczególnie świadomość o obozach pracy w Polsce. Wiadomo, że to się i inne jeszcze tematy w to wchodzą, bo chcą wejść i żołnierze wyklęci. Im poświęcamy osobne audycje, to są wielcy bohaterowie, ale właśnie tutaj, te obozy pracy w Polsce, gdzie tak niewiele o tym jest, może chciałbym, aby na to nakierunkować i też telefony i pytania tutaj do naszego pana Mateusza Werwicha, który jest znakomitym znawcą tego tematu.
Ja może bym powrócił do takiego zagadnienia, no właśnie, o ile mamy renesans dzisiaj żołnierzy wyklętych, no bardzo bym chciał, żebyśmy przeżywali taki renesans też tych ludzi, którzy siedzieli w obozach, którzy oczywiście, no już ich bardzo niewielu żyje, ja rozmawiam z nimi, rozmawiałem jeszcze z resztkami, bo proszę pamiętać, że ci ludzie mają 89, 90, 90 kilka lat. Tutaj niedawno rozmawiałem z panem Rzadkoszem, który mieszka w znakomitej formie, mieszka w obozie, przepraszam, mieszka w Bydgoszczy, był w obozie w Potulicach, w Piechcinie, bardzo dramatyczne dzieje przeszedł, a był właśnie takim żołnierzem wyklętym, można by powiedzieć, bo zakładali z chłopcami organizację taką, no powiedzmy sobie, i niezbrojną, tylko taką edukacyjną, bo chcieli uświadomić właśnie, jak głębokiej jesteśmy okupacji. No im się wydawało, że pozostali nie wiedzą. No oczywiście wszyscy inni wiedzieli, no ale siła terroru była tak duża, że niewiele mogli zrobić. No i wspomniany przeze mnie właśnie pan Rzadkosz opowiadał o swoich tragicznych losach, a no... Jest bardzo mało tych ludzi. Mój taki zresztą apel, żeby ci ludzie się odzywali, że ci, którzy siedzieli w więzieniach. Być może właśnie nastąpi teraz jakieś otwarcie, że ci ludzie zostaną zauważeni, że zacznie się o nich mówić i że zaczną powstawać książki. Ja teraz kończę książkę, która ma wyjść w listopadzie tego roku o obozach. O obozach, oczywiście to też nie będzie monografia o wszystkich obozach, tylko to no, relacje ludzi, którzy siedzieli w obozach i oczywiście też o obozach pracy, nie tylko o obozach specjalnych, o tych filtracyjnych, sowieckich, obozach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, o tych dzikich również będę pisał. No ale... żeby zrobić taką monografię, to trzeba lata pracy i lata też ogrom ludzi, bo przekować te archiwa. Notabene, one są bardzo wbrew pozorom zubożone, bo towarzysze, kiedy kończyli i wyjeżdżali gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych, jak już wspomniałem wcześniej, do Izraela, czy do Niemiec, czy do krajów skandynawskich, wiedząc zapewne, że nie czynili niczego dobrego, niszczyli te archiwa.
Archiwa o obozach pracy.
O obozach pracy. Oczywiście to, co na przykład właśnie zrobił profesor Kopka, jest bardzo cenne, ale to jest oczywiście też niekompletne. To są fragmentaryczne zapisy, jakieś zarządzenia, jakieś kontrole, jakieś fragmentaryczne opisy obozów, czy to w Warszawie, czy na terenie całej Polski. Ale to są fragmenty. I zrobienie kwerendy, opisanie tego wszystkiego, łącznie ze świadkami, no kapitalne, to właśnie chcę powrócić do książki Adama Dziuroka, w której zawarł relacje ludzi, którzy siedzieli w obozach na Śląsku. W jaki sposób tam trafili, jak ich traktowano, jak ich transportowano, bo to też oddzielna sprawa. I dlaczego oni umierali? Częstokroć bywało tak, no prawie jesteśmy w stanie udowodnić, że zaszczepiano tyfus, żeby mieć problem z głowy z niektórymi. Ba, no bywało tak, że ten tyfus powstawał z powodu złych warunków żywienia i przetrzymywania tych ludzi w jakimś ścisku, tłoku. Bywało tak, że w sali, w drewniaku jakimś, czy w jakimś murowańcu miało być, sala była brak przewidziany na 50 osób, a siedziało tam 200 osób. Bez jakiegokolwiek mycia przez tydzień, przez dwa, no w strasznych warunkach, niedożywieni. Więc takie choroby jak czerwonka były na porządku dziennym, a to wycieńczająca choroba, tyfus, no straszne to były rzeczy. Transportowano im, tutaj pan wspomniał, ten, który dzwonił ze Stanów Zjednoczonych, wspomniał o tym, że byli po dwóch skuci ci młodzi ludzie, którzy właśnie w Chełmie byli prowadzeni tak właśnie z sądu do obozu, który tam był. Tak, oni byli prowadzeni oczywiście w ten sposób, a bardzo często przechodzili z obozu do pracy po kilkanaście kilometrów. Bywało tak, że rozpoczynali pracę o godzinie 6, a wychodzili z obozu o 3. Wracali o godzinie 12, a spali do godziny 3. Więc to był nieprawdopodobnie wycieńczający. Niby miała być opieka lekarska, ale bywało tak, że lekarz był na 3-4 obozy, czyli na kilka tysięcy ludzi. Więc to też mówi o tych obozach wiele. I warto było po prostu, namawiam kolegów historyków, a szczególnie no, w różnych regionach, bo przecież te obozy były w całej Polsce. Łatwiej człowiekowi zająć się, powiedzmy sobie, z Torunia, żeby napisać właśnie o obozie tutejszym, bo ma łatwiejszy dostęp, nie musi z takiej Warszawy czy skądś tam jechać. Ma też ludzi, którzy tutaj są na terenie. No ja, robiąc kwerendę, opublikowałem taką prośbę w prasie, żeby się ludzie zgłaszali. Niestety, coraz mniej tych ludzi jest, ba, jeszcze się boją. Opowiem takie oto wydarzenie, jakie miało miejsce w związku z obozem w Krześmowie. Otóż to był obóz filtracyjny i później obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego też. I bodaj w 2008 roku dziennikarka z Lubina zrobiła audycję. I tam między innymi mówiła pani Taraszkiewicz, która była wówczas, siedziała jako 12-letnia dziewczynka w tym obozie, ponieważ wzięto ją, nie tylko ją, jej matkę również, mając nadzieję, bezpieczeństwo miało nadzieję, że się pojawią bracia, którzy byli wówczas w lasach znanymi wówczas partyzantami. I ten reportaż został wyemitowany w 2008 roku. Po emisji tego reportażu do tej wsi Krzesimów, a także innych okolicznych wsi, przyjechało kilku starszych, mocno panów. I tam przy sklepie, a to przy kościele powiedzieli, no jeszcze, jeśli wy będziecie jeszcze raz mówili takie tutaj rzeczy, to my wam dopiero pokażemy. I proszę sobie wyobrazić, że
W 2008 roku.
Że ci ludzie się przestraszyli. Jak ja byłem 2 lata temu tam, to nie było chętnych do rozmawiania na temat obozu w Krzesimowie. To niedaleko obóz też Skrobowa. Czyli ten strach jeszcze działa. A później, jak się okazało, to byli emerytowani funkcjonariusze UB, no później SB z Lublina.
Więc czyli to, bezpieka nie przestaje działać.
Bezpieka nie przestaje działać do dzisiejszego dnia i ci ludzie się niestety boją.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie.
Józef z Mazur. Witam państwa w studiu. Ja chciałem taki ten poruszyć temat o perfidii tych ubeków, esbeków. Miałem sąsiada i tak zawsze przywódcę zawsze trochę ciągnąłem za język. I opowiadał, jak to się u nich robiło, że jak trzeba było, no to zakładałem sutannę i do celi i spowiadałem. I już miałem gościa i już go mieliśmy. I tak to nawet za księży się przebierali, gotowe wszystko mieli tak. W tych swoich tam szafach. Jak trzeba było, to nawet do takiej perfidii ludzi naciągali. To tylko tak chciałem nadmienić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję panie Józefie za cenny głos.
Tak, to były takie przypadki, oczywiście były i stąd też bywało niekiedy tak, że ludzie, którzy szli na śmierć, którzy byli skazani na KSA, mieli pewne wątpliwości, czy to jest prawdziwy ksiądz, czy nie. Jakoś swoimi kanałami dowiadywali się kapłanie, jakimś cudem, powiedzmy sobie Bożym, dowiadywali się, czy byli to naprawdę kapłani, czy to byli podstawieni kapłani. Ale na ogół jednak takich kapłanów im podstawiano. Nie kafłanów, tylko fałszywych kapłanów, bo to czasami można powiedzieć, że byłby to złamany kapłan. Nie, po prostu ten człowiek nie był kapłanem, tylko ubowcem, tylko przebranym, jak pan tutaj powiedział, w sutannę. Do takich sposobów również się sięgano.
W obozach pracy były tak samo siostry zakonne, ale czy też wiadomo coś o kapłanach?
Też byli oczywiście kapłani w obozach, tylko byli w znacznej mniejszości. Największa ilość kapłanów to byli ewangelicy z tych terenów właśnie Warmii, Mazur, z Pomorza Zachodniego również, jak też ze Śląska. No i mówimy tutaj też o kapłanach prawosławnych podczas akcji Wisła lat 1947-1949. Jest książka interesująca pana profesora Misiły o kapłanach. Misiły, jeśli nie... Tak, może bez nazwisk, bo nie pamiętam, czy to jest profesor Misiło. Tak, no w każdym razie o kapłanach prawosławnych przebywających w obozie w Jaworznie. Straszne rzeczy tam robiono z tymi kapłanami. Odwołuje się do książki, ponieważ warto, żeby tę książkę przeczytać, ale... też mówię, że powinni po nią sięgać ludzie o mocnych nerwach. Bo to, co tam wyprawiano z tymi kapłanami, no przechodzi ludzkie pojęcie. Nawet, ja nie pamiętam, a sporo relacji czytałem o obozach niemieckich dla kapłanów. Niemieckich obozach. Żeby tak się znęcano, jak to robiono w obozie w Jaworznie.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To znaczy, ja chciałbym tylko panu Mateuszowi skorygować jedną rzecz.
Jak ma pan na imię? Możemy znać pana.
Władysław. Tak. Władysław z Jaworzna. Jaworzno do 75 roku było w województwie krakowskim, a do 56 w powiecie chrzanowskim. Także nie było ani w katowickim, ani w stalinogrodzkim, a teraz jest dopiero od 75 w katowickim. Także tylko tyle chciałem sprostować.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy pana, panie Władysławie. Mamy te kwestie, no wiele tych kwestii, które się działy w tych obozach pracy w Polsce. Naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta, pisarz, znawca tematu obozów pracy w Polsce, a my już może następny telefon jeszcze, póki są i póki możemy odebrać. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałabym do audycji...
A jak ma pani na imię? Jest pani już na antenie? Jak ma pani na imię?
Tak. Moje imię Jadwiga, dzwonię z Zielonej Góry, województwo lubuskie. Chciałam podać tytuł książki Jaworzniaka, który przecierpiał to więzienie. Jest to książka pod tytułem Młodsi od swoich wyroków. Janusza Horodniczego, aktualnie żyjący, jest to mój szwagier. Dlatego tak bardzo się starałam, żeby się dodzwonić i dziękuję Bogu, że się zadzwoniłam. W tej książce jest wszystko. o cierpieniach jego rodziców, bo przecież młody 17-letni chłopak mieszkający we Wrocławiu, wysiedlony z rodzicami z rodowitego jego miasta, gdzie się urodził, Wilna, odsiedział swoje, odcierpiał. Założył z grupą młodzieży organizację Wrocław Północ, Batalion Młodzieżowy AK. To były takie sabotażowe akcje. Zdawałoby się, że nic nieznaczące, ale dla ówczesnej władzy były no straszne. Straszne, bo uderzało w obecny ustrój. Polecam tę książkę do przeczytania, do przeżycia wręcz, nie tyle do przeczytania, ale młodzież powinna czytać. Mój szwagier żyje, był aktorem, jest już na zasłużonej emeryturze i doczekał odznaczenia Jaworzniaków. Jest kilka reportaży, między innymi Kolumbowie lata 30. chyba tak, nie wiem, tak troszkę się denerwuję, nie wiem czy dobrze, rocznik 30, o tak, Kolumbowie rocznik 30, to są filmy dokumentalne, Jaworzno 1990, Kochany Panie Prezydencie, to też jeden z filmów, bo troszkę reżyserką się też zajmował, Gdzie chłopaki z tamtych lat, to między innymi jeszcze jeden z tych. I wróciłabym jeszcze, jeśli mogę, do Żołnierzy Wyklętych. Nie mogłam się dodzwonić, ale też mam w rodzinie. To mój kochany Piotr, stryj Piotr Woźniak. Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia Akowca z więzień PRL. To jest jego książka, którą się przeżywa za każdym razem, kiedy ją czytam. A co jakiś czas wracam do niej. To stryj. To brat mojego ojca, bo teraz się tego słowa nie używa. Raczej się mówi wujek najczęściej, a to jest mój kochany stryj. Jeszcze potem zaangażował się w Solidarność, kiedy dzieje wielkie, więc nie chcę mówić i zabierać czasu na antenie, ale został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dzięki naszemu świętej pamięci prezydentowi Lechowi Wałęsie, który ustanowił dzień 1 marca 5 lat temu jako dzień święto narodowe żołnierzy wyklętych. I siostra moja jako bratanica
Pani Jadwigo, rozumiem.
Odebrała to odznaczenie w Warszawie.
Cieszymy się i gratulujemy. Dziękujemy za ten głos. Pan Mateusz Werdych.
Tak, oczywiście powstał również film o tym samym tytule, o młodsi od swoich wyroków Krystyny Mokrosińskiej. Ale niestety ten film nie jest emitowany, podobnie jak i mój film zatytułowany Łagier Jaworzno i Pawła Sinnickiego, który wspólnie robiliśmy w 1995 roku. To nie są filmy do emisji. Janusz wydał kolejną książkę, jak pani wie zapewne, promocja była bodajże 2 lata temu, jeśli nie rok, już nie pamiętam dokładnie, bo trochę tych różnych wydarzeń miało miejsce. Znakomicie do dzisiejszego dnia funkcjonuje w środowisku Jaworzniaków i chwała mu za to. Tak.
Jeszcze pewnie jeden telefon uda nam się odebrać. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Stefan Podlasia. Halo. Tak,
witamy panie Stefanie, jest pan na antenie.
Ja też mam historię, tylko nie na telefon, nie? Ja sam nawet polskiej łotnicy, taki doktorat. Pozdrawiam pana Mateusza, ojców rodziców, dzięki Bogu. Mam historię, tak naprawdę to jest warto zainteresować się. Nie będę rozmawiał, bo...
Rozumiemy, dziękujemy za telefon. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Radio Maria, jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Halo. Halo, słyszę gdzieś tam w oddali.
Halo.
Radio Maria, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirek z Obola. Ja chciałbym zapytać, czy jest jakiś kontakt mailowy z panem redaktorem? Mój tato siedział rok w Jaworznie i no i już tak powiem, mógłbym coś na ten temat opowiedzieć, czy jakoś kontakt na Gdy można prosić, bardzo proszę. Szczęść Boże, kłania się.
Zostawić swój telefon.
Daj głos.
Halo?
Poza anteną, gdyby pan mógł zostawić
swój telefon. A, już niestety nam się tutaj pan rozłączył. Szkoda. Rozłączył nam się pan już. Ale w jaki sposób można może dotrzeć...
Tak. Pisemnie, ja myślę, że pisemnie, może pan zostawić swój telefon poza anteną, gdyby pan mógł zadzwonić, albo proszę o kontakt poprzez wydawnictwo Rytm. Może pan znaleźć w internecie wydawnictwo Rytm www.rytmwarszawa. Nie ma żadnego problemu, na moje nazwisko i do mnie poczta trafi. Dziękuję bardzo.
Kończy nam się audycja i tak na koniec jeszcze tak pewnie kwestia podsumowania należy się, wielki temat, wielka praca jeszcze przed nami Polakami w kwestii tego tematu, no bo warto zajmować się takimi tematami, warto odkrywać.
Oczywiście, że tak. Mało tego, otóż od momentu, kiedy pojawiło się hasło żołnierzy wyklętych, mnóstwo prac powstało. Mnóstwo organizowanych jest czy przez IPN, czy przez miejscowe biblioteki, czy przez archiwa. Mnóstwo konkursów różnych. Kapitalnym moim zdaniem był pomysł bodajże Muzeum Powstania Warszawskiego Nagraj swojego dziadka. To był organizowany taki konkurs na potrzeby właśnie powstania. Dzieci nagrywały, wnuki, czy synowie, czy córki nagrywały ojców, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, czy też w ogóle w wydarzeniach związanych z II wojną światową. Ja bym właśnie też apelował do nauczycieli szkół średnich, historii, czy tych ludzi, którzy zajmują się społecznie czasami edukacją historyczną, o tym, o to prosiłbym, apelował o to, żeby nagrywali swojego dziadka, żeby pisali, żeby mówili o tym, co się wydarzyło, o powojnie, bo wiem, że bardzo często ci ludzie nawet nie mają komu opowiedzieć. Zostawiają oczywiście pośmiertnie jakieś listy, że gdzieś tam był w jakimś obozie, że był karany, że też byli, są tak zwani skruszeni funkcjonariusze, którzy wiele zła mają za sobą. Są też pracownicy cywilni, na przykład, którzy byli lekarzami w takich obozach. Są ludzie, którzy w jakiś sposób zetknęli się. Ja bym apelował o to, żeby mówili, pisali. Bardzo bym też zachęcał o korespondencję właśnie do wydawnictwa Rytm. Jeśli chcielibyście się państwo podzielić, to bardzo, bardzo proszę. Moje nazwisko i wydawnictwo Rytm, które można znaleźć, i numer telefonu, i pocztę mailową tamże. Bardzo, bardzo bym prosił o to i żeby po prostu nie zapominać o nas bliskich, bo cóż to jest historia, nasza historia, to jesteśmy my, to są nasi rodzice, dziadkowie, siostry, bracia i jeśli my tego nie przekażemy, to pokolenie następne nie będzie miało, to będą kolejne białe plamy i które trzeba by w jakiś sposób to uzupełniać. Nie chcielibyśmy, żeby to robili Niemcy, Rosjanie, żeby przedstawiali taką historię, jaką oni widzą. Rosjanie jako Polaków, wiecznych przestępców, którym oni nieśli wolność, a my teraz tę wolność nazywamy okupacją, bądź też po prostu Niemcy, którzy mówią nam, że to przecież my jesteśmy współwinni temu, co się działo na terenie Polski w czasie II wojny światowej. Próbują nas obdarzyć odpowiedzialnością za prowadzenie obozów. Jak ja mówię, że w tej chwili najciekawsza książka, która może zdobyć pierwszą nagrodę w Unii Europejskiej, to jest taka książka, w której w czasie II wojny światowej Polak morduje Żyda, a pomaga mu w tym, czy może nie tyle morduje, ile chce zamordować Żyda, a chroni go przed tym Niemiec. No więc chyba bardziej paradoksalnej historii nie można pisać i bardziej zakłamanej, więc piszmy tak jak było, a nie tak jak chcą tworzyć tę historię nasi byli okupanci.
Jeszcze tak bardzo krótko na sam koniec. Wiadomo, że ofiary, że krzywda ludzka domaga się sprawiedliwości. Czy wiadomo jest cokolwiek na temat oprawców, na temat tych wszystkich naczelników, na temat no, tych, którzy krzywdzili tych ludzi w tych obozach pracy w Polsce podczas drugiej okupacji? Czy ktokolwiek został w jakiś sposób osądzony?
Nie. Były dwie sztandarowe postaci. Jeden Gęborski, to jest naczelnik Łambinowic. Drugi to jest Salomon Morel. Zarówno jeden, jak i drugi pobierali wysokie emerytury i zmarli, nie doczekawszy procesu. A zresztą prokuratura polska zwróciła się do rządu Izraela o to, by sprowadzić tutaj Salomona Morela. No i okazało się, że jest to niemożliwe. Sposób, w jaki odpowiedziano, jaki odpowiedział rząd izraelski, no, był wołający o pomstę do nieba, bo powiedziano, że to myśmy prześladowali Salomona Morela, a nie Salomon Morel Polaków. Więc no, jeśli mamy taką sprawiedliwość i taką historię, no to właśnie dbajmy, by ona nie była, bo to od nas też zależy, czy damy sobie wmawiać tak nieprawdopodobne bzdury, czy nie.
Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas, za ubogacenie nas tą ciekawą tematyką, zapomnianą tematyką, pomijaną tematyką w wielu, i w mediach, i pewnie w prasie gdzieś, i w książkach, w historii.
A w prasie jeszcze jedna częściej, tu i ówdzie, co kilka lat się ukazują jakieś teksty w prasie regionalnej, takie może dość powierzchowne, z okazji składania któregoś tam wieńca, z okazji, czasami się coś zdarza, czy powiedzmy jak w Krzesimowie były do niedawna, czy w Skrobowie rokrocznie do tego obozu przyjeżdżali kombatanci, składali wieńce, to prasa lokalna pisała i dobrze, i bardzo dobrze. Czasem konkursy są. Jest tam szkoła w Skrobowie imienia 27 Dywizji Wołyńskiej, której to żołnierze siedzieli w obozie. To bardzo cenne. No i warto o tym cały czas mówić i pytać o historię.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Ja przypomnę państwu, że naszym gościem był pan Mateusz Wyrwich, publicysta i pisarz, a rozmawialiśmy na temat ludzi drugiej okupacji, obozach pracy w Polsce.